Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
O energii przyszłości w bezpiecznej Europie dyskutują w Supraślu uczestnicy Ekoforum. Bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko zaspokajanie potrzeb mieszkańców, jeśli chodzi o paliwa i energię, ale to także jak najmniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. A nad tym z kolei od dawna pracuje Komisja Europejska. Przygotowała pakiet kilkunastu aktów prawnych pod szyldem Fit for 55. Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Czy Fit for 55 jest szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem dla Polaków? Słyszeliśmy już wiele opinii polityków, w tym negatywnych, że Polski na to nie stać, a obywatele ponosiliby zbyt wysokie koszty. A co sądzą eksperci? Naszymi gośćmi są naukowcy z Politechniki Białostockiej, profesor Dariusz Butrymowicz z Wydziału Mechanicznego, doktor inżynier Grzegorz Hołdyński z Wydziału Elektrycznego, doktor inżynier Magdalena Jokaildis z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisko oraz profesor Katarzyna Czerewacz-Filipowicz i profesor Wiesław Urban z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Witam Państwa.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Unijne propozycje wzbudzają wiele kontrowersji i emocji, na przykład ogrzewanie budynków. Jeszcze niedawno gaz był uważany za ekologiczne rozwiązanie. Teraz już nie, bo powinny być pompy ciepła. Specjalistą w tej dziedzinie jest profesor Dariusz Butrymowicz. Co sądzić o takim podejściu Unii do tej kwestii?
No właśnie, czy pompy ciepła są szansą, czy wyzwaniem? Jak ta sprawa wygląda? Ponieważ pakiet Fit for 55 to jednak jest dekarbonizacja nie tylko gospodarki Unii Europejskiej, ale przede wszystkim poszukiwanie czystych źródeł mocy grzewczej dla budynków. No i tutaj...
No ale wcześniej gaz był przecież dobrym źródłem, a teraz...
No tak, ale gaz nie jest jednak odnawialnym źródłem energii, a pompy ciepła takim są, czyli przy efektywności energetycznej równej 4 uzyskujemy 3 kW mocy z energii z zewnątrz, na przykład z powietrza, przy zużytej mocy elektrycznej 1 kW. No i trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że właściwie w tej chwili obserwujemy skokowy wzrost zainteresowania instalowaniem mocy grzewczej w postaci powietrznych pomp ciepła. No i tu pojawia się rzeczywiście wyzwanie, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę to, że im jest na dworze zimniej, tym pompa ciepła działa coraz gorzej.
No i w związku z tym... musi być wspomagana.
No właśnie, musimy pompę ciepła wspomagać i przykładowo, jeżeli byśmy, tak biorąc pod uwagę te warunki klimatyczne, które mamy, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, pompę ciepła eksploatowali jako jedyne źródło mocy grzewczej w temperaturach powyżej minus 4 stopnie, no to zapewnimy około 75% mocy grzewczej. Powyżej minus 8 stopni to jest gdzieś mniej więcej około 90%. Co to oznacza? Że wtedy, kiedy jest najzimniej, musimy mieć drugie zapasowe źródło, czyli mówimy o takim ogrzewaniu biwalentnym. No i problem polega na tym, że w krajach, które mają troszeczkę dłuższą tradycję, na przykład w Kanadzie, tym źródłem biwalentnym są kotły gazowe. Natomiast w Polsce montujemy grzałki elektryczne i tak naprawdę w praktyce moc zużywana przez taką grzałkę elektryczną jest mniej więcej tej samej wielkości, a nawet większa niż moc samej pompy ciepła, co oznacza, że w sezonie zimowym będziemy musieli mieć bardzo duże zapotrzebowanie mocy elektrycznej. No i tu się pojawia pierwsze wyzwanie, bo mamy sieć elektroenergetyczną.
Co zrobić właśnie z tym prądem, jak w 70% Polska bazuje na węglu.
Dokładnie,
który też ma być wyeliminowany.
Ale problemem jest jeszcze i to, że polskie sieci elektroenergetyczne są bardzo stare, czyli ponad 50% polskich sieci elektroenergetycznych ma ponad 40 lat. W związku z tym tak naprawdę należałoby chyba podejść do tej sprawy w taki oto sposób, że powinniśmy tą zmianę dokonywać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.
A tymczasem Unia Europejska proponuje, żeby to była rewolucja prawie na wszystkich polach.
Dokładnie tak jest. Co by nie mówić tutaj, rzeczywiście tak rosnący rynek powietrznych pomp ciepła jest jest znakomitą rzeczą dla polskiej gospodarki. W tej chwili mamy ponad 100 producentów, dużych producentów pomp ciepła. Ich liczba będzie wzrastać.
I tu nie ma obaw, że Polacy nie nadążą z produkcją pomp ciepła?
No, trzeba pamiętać też o tym, że się rodzi coraz większa ilość domorosłych specjalistów od pomp ciepła. Niestety też tak jest. Ale z pewnością jest to efekt bardzo korzystny dla polskiej gospodarki. Natomiast stanowi to duże wyzwanie w sensie eksploatacyjnym, czyli współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. No, ale oprócz tego jesteśmy tutaj przedstawicielami uczelni Politechniki Białostockiej i trzeba wyraźnie powiedzieć, że jednym z olbrzymich wyzwań jest brak specjalistów na rynku, bo w sukurs za znaczną ilością montowanych pomp ciepła powinna być też wzrastająca ilość specjalistów, którzy są
czyli
w stanie...
nie tylko dążenie do neutralności klimatycznej, ale także edukacja, edukacja jeszcze raz. Edukacja.
No, jest to dla nas i szansa, i wyzwanie, jak państwo widzicie w takim razie.
Unia proponuje między innymi znaczne zwiększenie w ciągu kilku lat produkcji energii elektrycznej z OZE. Już teraz mamy znacznie więcej instalacji fotowoltaicznych w Polsce niż przewidywały to prognozy, a sieci właśnie przesyłowe sobie z tym nie radzą. Czy uda się rozwiązać ten problem w ciągu kilku lat? Doktor inżynier Grzegorz Hołdyński.
Tak jak mówił pan profesor, sieci są stare i w tej chwili raczej nie grozi nam jakaś wielka modernizacja, więc musimy sobie radzić z tym, co mamy. Wzrost energii czy wzrost produkcji energii z OZE, głównie z fotowoltaiki, dzieje się. Sami ludzie te instalacje
bo widzą, że może być znacznie taniej.
Tak, żeby sobie zapewnić energię.
Ale sieci przesyłowe sobie z tym nie radzą. Są perturbacje, kłopoty
w tej chwili...
z dostawą prądu. I co z magazynowaniem? Czy sami mieszkańcy muszą sobie tworzyć magazyny? Czy to może być też w gestii na przykład PGE?
Sami mieszkańcy już powoli zajmują się magazynowaniem. Dosyć mocno wzrósł ostatnio popyt na małe przydomowe magazyny energii. Coraz więcej firm zaczyna je w Polsce produkować, ale też magazyny sieciowe. I tutaj prawda, że nie pozwala nam przepis na to, żeby spółki energetyczne typu PGE, Tauron czy tam jakieś inne zajmowały się tym osobiście, ale spółki tworzą jakieś tam podspółki, spin-offy i tak dalej i zajmują się, bo dla nich to też jest istotna rzecz, ponieważ jeżeli jest za duża cena, znaczy jest za duża produkcja energii, no to mieliśmy... Mieliśmy cenę ujemną, znaczy, że nie mieliśmy co zrobić z energią. Gdybyśmy mieli ją gdzie zmagazynować, w związku z tym można by było tę energię przechować do czasu, kiedy będzie naprawdę potrzebna. I tutaj magazynowanie jak najbardziej jest bardzo istotne. Jeżeli będzie ktoś chętny, ja zapraszam na jutro, na drugi dzień Ekoforum. Tam będę miał wystąpienie o magazynowaniu energii. Dosyć długie, więc zapraszam jutro na 10:00.
Czy uda się Polsce do 2030 roku produkować energię elektryczną w 42% z OZE? Takie, jakie są założenia?
2030 to raczej niekoniecznie, ponieważ te sieci, które są w tej chwili, one już nie za bardzo więcej przyjmą. Wielka modernizacja sieci mogłaby tą sprawę jakoś rozwijać, albo na dużą skalę.
A jeśli by spłynęły duże pieniądze z Unii Europejskiej, czy jesteśmy w stanie zmodernizować tą sieć?
To są... W przypadku energetyki to są zazwyczaj duże, długie inwestycje. Ze względu na to, że jakby energetyka, mówimy już tutaj o
wielkiej
energetyce.
To nie jest tak, jak było w przypadku pandemii COVID-19, że z dnia na dzień przechodzimy na pracę zdalną i wszyscy kupują komputery.
Ale mieliśmy do tego infrastrukturę. Natomiast zbudowanie infrastruktury energetycznej to są lata, a nie są miesiące. W związku z tym do 2030 to raptem nam zostało 7 lat. Nawet jakakolwiek budowa linii dodatkowej, transformatora czy czegokolwiek, to jest kilka lat, jeśli chodzi o proces inwestycyjny. Więc podołanie temu, tym 40% będzie bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe w tym akurat przypadku.
Fit for 55 dla Polski oznacza m.in. zmiany w polityce rolnej, a także rewolucję w sposobie zarządzania lasami. Chodzi o to, by nasze lasy pochłaniały znacznie więcej gazów cieplarnianych niż teraz. Jakie zmiany powinny i czy powinny zajść w Polsce? Doktor inżynier Magdalena Jokaildis.
Przede wszystkim, proszę Państwa, uważam, że każdy system, który polega na tym, aby promować dekarbonizację, to system jak najbardziej dobry, bo my musimy walczyć z globalnym ociepleniem. Nam to zagraża naszemu środowisku naturalnego, zagraża naszym też naszej przyszłości, naszym potomkom. Także my walczymy.
Bo być może nas nie stać na zaakceptowanie ambitnego pakietu klimatycznego Fit for 55, ale czy stać nas, by nie zmieniać dotychczasowej polityki?
Generalnie pakiet Fit for 55, czyli gotowi na 55, gotowi na 2055 w aspekcie gospodarki leśnej, zakłada dwie drogi. Pierwsza z nich to ochrona bioróżnorodności, czyli pod tym względem mają zwiększyć się areały lasów pod ścisłą ochroną do około 10% w całej Unii Europejskiej i pod ochroną generalną do 20%. Czyli na tych obszarach nie będziemy ingerować z przemysłem, nie będziemy ingerować z wycinką lasów na cele, załóżmy, budownictwa, na cele konstrukcyjne.
Czyli teoretycznie Polska jest właścicielem tych lasów, ale w praktyce?
W praktyce pewnie bywa różnie. Jeśli chodzi o drugi aspekt gospodarki leśnej, to powinniśmy zwiększyć ogólnie europejską ilość obszarów zalesionych około 30% do chwili, którą mamy obecnie. To pozwoli nam na zwiększenie wychwytu około 15% w stosunku do tego, co teraz istnieje. Jest to cel bardzo ambitny. Jest to cel, który niesie za sobą bardzo wiele pytań. Przede wszystkim te pytania, które są obecnie zadawane, jakie obszary będziemy zalesiać. Czyli czy my będziemy sprawdzać jakość gleb, które zostaną poddane zalesieniu, czy też nie? Czy będzie to kosztem upraw rolnych, czego bardzo nie chcę, bo jednak zapotrzebowanie na produkty rolne, rolno-spożywcze będzie stałe, bądź też będzie delikatnie wzrastało. Więc jest to wyzwanie tak, abyśmy znaleźli gleby marginalne, gleby zdegradowane, które będziemy mogli ulepszać w sposób zrównoważony, polepszać jej właściwości i tam rzeczywiście poświęcić ten obszar na plantację nowych lasów.
Teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić.
Myślę, że technologicznie jak najbardziej tak, więc wszystko przed nami. Chodzi o to, żeby może bardziej trochę zaawansować nasze badania i w ten sposób będziemy mogli jak najbardziej do tego etapu.
To bardzo muszą być szybko wyniki tych badań.
Znaczy wyniki, muszę powiedzieć, że wyniki my już mamy. Mamy już know-how, ale my jeszcze nie mamy funduszy, żeby zwiększyć skalę. Ale jeśli chodzi też o tą gospodarkę leśną w aspekcie tych gleb marginalnych i zdegradowanych, to głównym problemem są też zasoby wodne, które w Polsce są na bardzo niskim poziomie, więc myślę, że działania też muszą się skupić na tym i to, czego my potrzebujemy, to przede wszystkim finansowanie, aby to zwiększyć.
Białostoccy naukowcy prowadzili specjalne badania na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wśród badaczy była też profesor Katarzyna Czerewacz-Filipowicz. Czy z tych badań płyną jakieś istotne wnioski dla obszarów objętych Fit for 55?
Tak, rzeczywiście prowadziliśmy takie badania. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie raportu dotyczącego wpływu wojny w Ukrainie na cztery rynki, cztery kluczowe rynki, to znaczy rynku energii, rynku żywności, rynku półprzewoźników i komunikacji satelitarnej. Wszystkie te cztery obszary oczywiście bardzo ściśle wiążą się ze sobą. I konsekwencje, a może inaczej, wyniki tych badań, właściwie one może są oczywiste, ale ja myślę, że ten aspekt też powinien tutaj wybrzmieć, bo my zwracamy uwagę na kwestię Fit 55 w tym momencie w kontekście ekologii, ale wojna w Ukrainie i COVID wcześniej uzmysłowiły politykom europejskim jeszcze jedną kwestię. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy mamy długie łańcuchy dostaw, w momencie, kiedy jesteśmy uzależnieni od surowców energetycznych, które pochodzą od dostawców zewnętrznych, no to właśnie jesteśmy uzależnieni. Natomiast OZE, natomiast wspólnoty energetyczne, natomiast właśnie te odnawialne źródła energii paradoksalnie powodują wzrost bezpieczeństwa energetycznego w tym kontekście, że powodują zmniejszenie uzależnienia od dostawców zewnętrznych. I to jest oczywiście bardzo szeroki temat. Ja trochę skracam, trochę może upraszczam pewne rzeczy, ale proszę zwrócić uwagę, że okres wojny w Ukrainie to jest też okres, kiedy i Parlament Europejski, i Komisja Europejska zaczęła podejmować próby zwiększenia udziału też OZE właśnie w miksie energetycznym unijnym, tak? I to jest między innymi z tym związane, że przed pandemią można powiedzieć, że było efficiency first, tak? Czyli ta efektywność. W momencie, kiedy najpierw zaczęła się pandemia i okazało się, że jesteśmy uzależnieni od azjatyckich półprzewodników, a potem, kiedy wojna w Ukrainie uświadomiła nam, że no jakby nie patrzeć, dostawcy surowców energetycznych na świecie to są często kraje, które nie są demokratyczne, w których panują reżimy autorytarne, które są nieprzewidywalne w swojej polityce, no to tu paradoksalnie okazało się, że...
Neutralność klimatyczna to oznacza samowystarczalność.
Że tak. To zresztą można to przenosić też i na płaszczyznę żywnościową. Tu moi znakomici przedmówcy oczywiście zwrócili uwagę na to, jak wiele to niesie trudności. I to jest absolutnie bezsprzeczne, bezdyskusyjne. Natomiast wydaje mi się, że niektóre kroki właśnie tych instytucji unijnych, zresztą nawet to widać na przykładzie półprzewodników, tak? Pomysł na to, żeby zwiększyć produkcję, nie zastanawiając się do końca, że to rynek to tak nie działa, że można podjąć decyzję o zwiększeniu, ale żeby różnymi środkami, różnymi dostępnymi środkami jakby zmuszać, czy wspierać, czy nakłaniać do myślenia o tym, żeby to bezpieczeństwo zwiększać. A tu w kontekście, jeśli mogę jeszcze tak ad vocem do tego, co państwo powiedzieli, to ja chciałam powiedzieć, że obserwuję ogromne zainteresowanie tą tematyką wśród studentów. U mnie bardzo dużo prac w tej chwili powstaje gdzieś tam w połączeniu z tą tematyką i ci studenci badają różnego rodzaju przedsiębiorstwa i nasi przedsiębiorcy, którzy działają w bardzo zmiennym, bardzo niestabilnym otoczeniu i tutaj już może postawię kropkę, żeby nie kontynuować, bo każdy, kto jest przedsiębiorcą, to pewnie ma teraz dużo skojarzeń, że ci przedsiębiorcy są niesamowicie innowacyjni w tym zakresie.
Życie ich do tego zmusza.
Tak, zresztą tu pan profesor na samym początku o tym
więc
wspomniał.
Może i Fit for 55 ich do tego zmusi, żeby stanąć na wysokości zadania i sobie poradzić.
Być może tak.
No właśnie, czy Fit for 55 to szansa czy zagrożenie, bo grożą nam przecież wysokie opłaty klimatyczne. Profesor Wiesław Urban.
Może spojrzę na to z perspektywy gospodarczej. To jest obszar, który my się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przede wszystkim badamy i w którym mamy dużo doświadczeń. Przede wszystkim czekają nas jednak duże zmiany. Ja upatruję w tym więcej szans i to jest okazja na dużą modernizację naszych przedsiębiorstw. Będą pewne wzrosty kosztów w związku z tym, że opłaty emisyjne będą rozliczane, będą droższe, będzie ich mniej, będą dotyczyły też budynków, transportu lotniczego, transportu morskiego, kołowego, więc to na pewno podniesie nam koszty. Ale zwrócę uwagę, odnosząc się do praktyki, że większość przedsiębiorstw, z którymi mam kontakt, a mamy dość duże, każde z tych firm praktycznie już zaczęło instalować sobie alternatywne źródła energii. Prawie każda ma zainstalowane jakąś tam elektrownię drobnej mocy na początek, ale każdy już praktycznie pracuje nad tym, wykorzystał fundusze zewnętrzne i pracuje. I już drożył, więc te doświadczenia nie są takie zerowe. Więc ja myślę, że nasze przedsiębiorstwa są na tyle elastyczne, że naprawdę bardziej będą widziały w tym okazję, a nie zagrożenie. Zwrócę też uwagę, że jak szacują eksperci, to wartość tego budżetu, który będzie przeznaczony na modernizację w całej Unii, jest olbrzymia. I wygląda na to, że jeśli nic nie zrobimy fatalnie, że pewne środki nie wykorzystamy, bo nie będziemy odpowiednio dostosowani, to nawet 17% tego budżetu, podczas gdy mamy 27 krajów unijnych, 17% może trafić do Polski. tej okazji na dużą modernizację naszego kraju nie można zmarnować.
A bo zatem eksperci jeszcze podkreślają, że mimo, że będą bardzo duże wydatki z budżetu państwa, to jednak dochody państwa z tego tytułu też będą znaczne.
Opłaty emisyjne, gro opłat emisyjnych przecież idzie do budżetu państwa. I z założenia one służą po to, żeby modernizować system energetyczny państwa, który istnieje w państwie. Ale też warto spojrzeć też na perspektywę mieszkańca, użytkownika, czyli mieszkańca naszego regionu przykładowo. To jest duża okazja do zmodernizowania naszych systemów grzewczych i naszych budynków, żeby były bardziej energooszczędne.
Ale skąd wziąć na to pieniądze?
No właśnie, tam będą na to pieniądze. Ja
obawiam
się...
Specjalny fundusz będzie.
Absolutnie tak.
Przynajmniej taka jest zapowiedź.
Wydaje mi się, że on z pewnością będzie. I ja widzę jedno zagrożenie, że najmniej najmniej korzystne energetyczne budynki, one zazwyczaj są w rękach właścicieli, którzy są, powiedzmy sobie, niekoniecznie bardzo dobrze wyedukowani, są zamknięci, trochę żyli tak jak żyją. I tutaj jest duże wyzwanie naszych instytucji publicznych, państwa, żeby trafić do tych ludzi, żeby odpowiednie przygotowani ludzie wytłumaczyli, że słuchaj, jeśli tutaj skorzystasz z tego, pomóc im wypełnić te dokumenty, uświadomić, możesz płacić dużo mniej. Wydaje mi się, że powinna nastąpić taka logika, że prąd, czynniki energetyczne będą droższe, ale skala zużywanych przez nas czynników energetycznych w takich pomieszczeniach, w obiektach domowych będzie znacznie mniejsza. Wobec tego nasze koszty paradoksalnie mogą być mniejsze. Kiedy nasze zużycie w kilowatogodzinach spadnie o, dajmy na to 80%, a ceny wzrosną o 50%, jesteśmy na plusie. Więc przede wszystkim nie powinniśmy się tego bać. Powinniśmy patrzeć na to jak na okazję. To jest tak, że jest takie powiedzenie w Polsce, kijem Wisły nie zawrócisz, bądź rzeki. Wydaje mi się, że z tą modernizacją, z tą zmianą jest tak samo. I teraz możemy sobie czekać i patrzeć, okej, co będzie, ja zawsze ostatni, a może lepiej właśnie znaleźć sobie nurt w tej rzece i być pierwszym, wziąć największe możliwe największą możliwą pomoc unijną i zmodernizować i przedsiębiorstwa, i zmodernizować nasze obiekty.
A co z firmami, które mają swoje zakłady w krajach, gdzie nie będzie takich restrykcji? I jak one będą sprzedawać na rynek europejski swoje produkty?
Tak,
jak
jest,
będą wysokie cła zaporowe?
Rzeczywiście, tam jest bardzo ważna regulacja, która w ostatniej wersji już nie ma charakteru cła, a chyba opłaty, bo Międzynarodowa Organizacja Handlu chyba tam nie dopuszcza aż takiej ingerencji. To jest tak, że ci wszyscy, którzy produkują z dużą emisją produkty, które do produkcji wymagają tej emisji, wwożąc je na teren Unii, będą musieli zapłacić odpowiednie pieniądze. W ten sposób wydaje mi się, prawie jestem pewien, że będzie taki efekt, że dużo produkcji, która uciekała nam za granicę, to znaczy ze względu na charakter energochłonny, ze względu na inne czynniki, że pewne czynniki, na przykład zasób ludzki albo surowce są tańsze, gdzieś tam Bangladesz, Indie i tak dalej. Ta produkcja wróci tutaj. To jest też
okazja. Jednak bardziej będzie im się opłacać tutaj
skoro,
wytwarzać
żeby
produkty.
Wieść trzeba zapłacić drakońskie opłaty związane
już
z emisją.
Lepiej tutaj pracownikowi dać więcej pieniędzy.
Oczywiście.
I powiększy nam się rynek pracy.
Naszych firm, żeby produkować te produkty. Ale tam jest jeszcze inna szansa. Spójrzmy na taką długookresową konkurencyjność światową. To jest tak, że jeśli Europa, Unia Europejska, w tym i nasza gospodarka, która, nie ukrywajmy się, nasze firmy są prężne biznesowo, radzą sobie na unijnym rynku. Jeśli my postawimy na rozwój technologii, produktów, właśnie w obszarach energooszczędnych, energomodernizacyjnych. Jeśli my postawimy na te technologie, będziemy światowym liderem jako Unia, patrząc na globalny podział stref wpływu, my będziemy mogli te właśnie technologie i te produkty eksportować, kiedy Unia Europejska będzie w takim awangardzie zmian tego typu, a te zmiany, wydaje mi się, ze światowego punktu widzenia, co podkreślają specjaliści od ochrony środowiska i ekologii, one są nieuniknione.
Unia przygotowuje się na Fit for 55 i sami Polacy też, bo eksperci twierdzą, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w takich branżach jak OZE czy elektromobilność, że coraz więcej osób będzie chciało, być może jeszcze nie, ale będzie chciało wybrać zielone kierunki studiów, bo zapewnią im pracę.
Jeszcze jeżeli ja mogę wstrącić z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, to my mamy bogatą ofertę edukacyjną pod kierunkiem właśnie z kategorii, można powiedzieć, kierunków przyrodniczych, także realizujemy inżynierię rolno-spożywczą, biotechnologię, leśnictwo, budownictwo, także istnieje ogromne zapotrzebowanie na takich specjalistów, także chcielibyśmy podkreślić, że mamy taką ofertę.
Ja mogłabym tylko dodać, że na Wydziale Inżynierii Zarządzania te treści są włączane we wszystkie nasze kierunki studiów i logistykę i zarządzanie. I nasi studenci rzeczywiście tutaj bardzo chętnie tymi zagadnieniami się zajmują też w pracach magisterskich i licencjackich.
Na Wydziale Elektrycznym od przyszłego roku akademickiego otwieramy kierunek elektromobilność. W związku z tym wpisujemy się tutaj też w taką...
No i warto też dodać, że mamy wprost kierunki związane z energetyką. Mamy kierunek energetyka cieplna, który wprost jest związany z pompami ciepła. A co więcej, jest bardzo unikalny, bo jest póki co jedynym kierunkiem w Polsce, który daje szansę zdobywania kompletu uprawnień zawodowych.
A ja tylko dodam, że na kierunku zarządzania inżynieria produkcji ekonomia w obiegu zamkniętym, projektowanie produktu, tak zwanym circular economy, jest na naszym kierunku kształcona jako przedmiot podstawowy.
Czyli w kwestii Fit for 55, jeżeli chodzi o edukację, to tutaj już mamy problem załatwiony. Nie mamy problemu. A o szansach i zagrożeniach związanych z wprowadzaniem przez Unię prawa mającego zrobić z niej lidera w kwestii dbałości o klimat mówili dziś eksperci z Politechniki Białostockiej. Profesor Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, doktor inżynier Magdalena Joka-Ildis, profesor Wiesław Urban, doktor inżynier Grzegorz Hołdyński, profesor Dariusz Butrymowicz. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy ślicznie.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.